Chwała Panu. Bóg jest godzien chwały. Halleluja. Cieszę się z tego, że mamy dzisiaj Dzień Zielonych Świąt. A Zielone Święta to takie bardzo zielonoświątkowe przeżywanie tego świętowania, tak? Dlatego, że no jesteśmy, nazywamy się Kościołem Zielonoświątkowym, przynajmniej tak oficjalnie to wszystko brzmi. Ale Zielone Święta niosą ze sobą naprawdę wspaniałe przesłanie. I nie tylko niosą jakieś przesłanie, żebyśmy coś wiedzieli na ten temat, ale niosą w sobie praktyczne zastosowanie. Że Zielone Święta nie tylko są jakimś wspomnieniem, czymś, co jest gdzieś tam, co było gdzieś tam w przeszłości, czego gdzieś tam doświadczyliśmy, ale co ciągle na nowo może być żywe w naszym życiu. Amen? Ja wierzę w to, że rzeczywiście Duch Święty, który został zesłany w Dniu Zielonych Świąt, jest dzisiaj obecny na tej ziemi i On działa w sercach ludzi, którzy są na Niego otwarci, którzy chodzą w czystości przed Bożym obliczem, którzy otwierają się na Niego. Takie serca mogą doświadczać właśnie działania Ducha Świętego, tego odnowienia i prowadzenia Duchem Świętym. Dzisiaj tematem mojego zwiastowania jest takie jedno słowo, jeden wyraz, który określa coś, z czym mamy na co dzień do czynienia. Mianowicie naczynie. Tematem dzisiejszym mojego zwiastowania będzie naczynie. Cóż to takiego jest naczynie? Każdy z nas ma ileś tam dziesiąt naczyń w domu. Nie ma takiego domu bez naczyń. W każdym domu mamy jakieś naczynie. Są to różne naczynia, wykonane z różnych materiałów, różnych kształtów. Używamy ich do różnych celów. I Biblia mówi również o naczyniach. Mówi o tym, że są różne naczynia i że również my jesteśmy naczyniami. Przeczytam może główne słowo, na którym dzisiaj będę opierał moją usługę. To jest drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 20 i 21 werset. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Bracia i siostry, Biblia nam tutaj mówi, że jesteśmy naczyniami. Chciałbym, abyśmy dzisiaj odwrócili się do siebie nawzajem i powiedzieli: jesteś naczyniem. Powiedzmy to. Jesteś naczyniem. Biblia mówi, że jesteśmy naczyniami. Jesteśmy takim tworem, do którego coś można zmieścić, w którym coś można umieścić. Bo właśnie naczynie jest stworzone po to, by w nim coś mogło się znajdować. Kiedy otworzymy nasze spiżarki czy te szafki z tymi naczyniami, to możemy zauważyć, że jedne naczynia są wypełnione czymś, a drugie są puste. Drugich jest tylko powietrze. I stoją tam w szczególnym miejscu, może nawet są takie wypucowane, powiedzmy wyglancowane po naszemu i świecą się nawet. Kiedy gości zapraszamy, to nawet jeszcze nie damy im nic przed ich oczy, ale kiedy zobaczą nasze szafki czy meblościanki, patrzą się tyle naczyń. Nawet takie ozdobne ornamenty są na nich, jakieś porcelany, prawda? Pełno naczyń. I Biblia mówi, że w wielkim zaś domu są te naczynia. Myślę, że w małych domach też są te naczynia. Ale dlaczego Biblia mówi, apostoł mówi, w wielkim zaś domu są naczynia? Słowo Boże nam mówi, że my też jesteśmy domem Bożym. Że jesteśmy domem Bożym, że jesteśmy budowlą Bożą. Że jesteśmy Bożym Kościołem, zgromadzeniem wywołanych ze świata. Jesteśmy tym domem Bożym i w tym domu Bożym Bóg ma swoje naczynia. To słowo naczynie moglibyśmy też zamiennie użyć jako narzędzie, jako coś, co jest używane w konkretnym zadaniu, można go użyć do konkretnego zadania. I apostoł, kiedy pisze tutaj do Tymoteusza, mówi o tym, że w tym domu są te naczynia. Ale rzecz charakterystyczna i szczególna, czym różnią się te naczynia, o których tutaj czytamy, od tych naczyń, które my mamy w domach? Co powoduje tą różnicę między tymi naczyniami, które my posiadamy w domach, a tymi naczyniami, o których tutaj Boże Słowo mówi? Mianowicie o tobie i o mnie, jako o naczyniu. Myślę, że jest to rzecz oczywista, że naczynia, które mamy w domu, po prostu sobie stoją i są całkowicie zależne od woli tego, który je posiada. Prawda? I znajduje się w nich, bądź nie znajduje się, tylko to, co ich właściciel tam włoży, czym je wypełni. Natomiast tutaj czytamy bardzo jasno i wyraźnie, że my jesteśmy naczyniami, które mają wpływ na to, co się w nich znajduje. Amen? Zgoda? Słowo Boże nam mówi, jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa. Kiedy czytam ten zwrot, to mówi mi to o moich decyzjach, o moim postanowieniu, aby iść w tym kierunku, że ja zdecyduję, że pójdę w tym kierunku, że w moim naczyniu będzie się znajdować to, co dobre, a to, co złe, czy co nieczyste, będzie poza, będzie obok. Będę decydował o tym, co wejdzie w to moje naczynie, co wpuszczę do mojego wnętrza. Robiliśmy w tym tygodniu troszkę taki mały remont. Tam w dziedzinie ogrzewania i instalacji wodnej. I była woda wyłączona na jakiś czas i potrzebowało wody do spłuczki. I mama mi daje wiadro, mówi weź, napełnij to wiadro wodą, żeby było później czym spłukać. Ja patrzę się na to wiadro, tak się przyglądam, co to za wiadro, a to okazuje się, że to wiadro, które mama używa do mycia podłóg, do tego, aby czysto było w domu. Ja pamiętam kiedyś to wiadro, kiedy było kupione, ono było takie błyszczące, czyściutkie. No fajnie się na niego patrzyło, ale teraz, kiedy popatrzyłem się na to wiadro, widzę, że ono jest takie matowe, ma jakieś odcienie różnych takich, takich jakby przebarwień, zanieczyszczeń. I tak, kiedy rozmyślałem nad tym, widziałem, że to, co w to naczynie było wlewane, to, że to naczynie było używane do oczyszczenia nieczystości, które gdzieś tam się nagromadziły, zanieczyściły również to naczynie. Zanieczyściły to naczynie. Właśnie akurat w tym przypadku to wiadro. A Słowo Boże nam mówi, że jeśli kto tedy siebie czystym zachowa, to ja i ty, bracie i siostro, decydujemy, co wpuścimy do naszego serca, bo nasze serce jest tym naczyniem. Co tam ma być w tym sercu? Kiedy byśmy popatrzyli się na kontekst tego właśnie tych dwóch wierszy, które zostały przeczytane, to apostoł Paweł mówi o różnych takich rzeczach, które mają miejsce w Bożym Kościele i mają związek z naszymi ustami, z tym, co mówimy, w jaki sposób się zachowujemy, co tak naprawdę wypełnia nasze serce. I między innymi wymienia spory o słowa, dyskutowanie o rzeczach, które niekoniecznie są ważne. wytyka i punktuje tutaj pospolitą, pustą mowę. Że człowiek może tym się zajmować, może wypełniać swoje naczynie tymi rzeczami. Pospolita, pusta mowa. Później mówi o bezbożnej nauce, o nauce, która nie trzyma się Bożego Słowa, ale jest wypaczeniem Bożych prawd. Ludzie tym się wypełniają. Również mówi o pożądliwościach, które człowiekiem mogą owładnąć i powodują, że on żyje według modły tego świata. To naczynie może być tymi rzeczami wypełnione. Może znajdować się w tym naczyniu. Ale chcę jedno podkreślić, że Biblia mówi o nas, o naczyniach i w tym kontekście ja już jako o ludziach wierzących, zbawionych, napełnionych Duchem Bożym, tych, którzy zostali odrodzeni z tego nasienia nieskazitelnego, zostaliśmy przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Zostaliśmy zrodzeni z góry. I o tych naczyniach tu jest mowa. I to naczynie ma być pełne tych Bożych rzeczy. W liście do Kolosan czytamy takie słowa, żebyśmy szukali tego, co jest w górze. Żebyśmy myśleli o tym, co jest. Żebyśmy nie szukali tego, co jest na ziemi. Prawda? A więc mamy wypełniać swoje naczynie tym, co pochodzi z góry, tym, co jest z góry, a nie tym, co jest na ziemi. Jak wiele razy musimy powiedzieć nie naszym myślom. Biblia mówi, że Bóg dał nam ten oręż, duchowy oręż, którym walczymy i który ma moc burzenia warowni dla Bożej sprawy. I co robimy z tym orężem? Zmuszamy. Dziwne słowo. Chrześcijanin kogoś do czegoś czy coś do czegoś zmusza? Zmuszamy tym orężem wszelką myśl do czego? Do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I właśnie nasze naczynia mają być pełne Bożych myśli, Bożej inspiracji, tego, co od Boga pochodzi, tego, co Pan Bóg dał. Ale czy ja mogę tak od sobie tylko zdecydować i to tak wszystko się będzie działo? Przecież wiemy dobrze, że żyjemy w dwóch wymiarach. Że żyjemy w świecie duchowym i świecie tym fizycznym. Tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, żyjemy, istniejemy tutaj w tym wymiarze fizycznym, ale każdy z nas teraz, właśnie teraz, w tym momencie przeżywamy coś w tej sferze duchowej. Jesteśmy pełni różnych myśli, różnych wrażeń, różnych emocji. To wszystko cały czas jednocześnie ma miejsce. To, że siedzisz w ławce i czujesz swoje oparcie, masz pewność w tym, gdzie siedzisz, to jest ta jedna rzeczywistość. Ale druga rzeczywistość ma miejsce w twoim umyśle, w twoim sercu, w twoim duchu i to wszystko w jednym momencie się dzieje. Jesteś naczyniem, które wypełnia się albo tym, co jest od Pana, albo tym, co pochodzi ze świata. Biblia nam mówi o walce duchowej, o tym, że żyjemy w tych dwóch wymiarach i że diabeł zawsze będzie starał się wypełnić tą otwartą rzecz w naszym życiu, jeśli nie będziemy czuwać, nie będziemy tymi, którzy zdecydują, tych rzeczy ja nie będę przyjmował i w tym kierunku ja nie pójdę. O tym możemy wiedzieć. Możemy nawet rozumieć te rzeczy, ale aby właśnie tak się działo w naszym życiu, potrzebujemy właśnie działania Ducha Świętego. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Potrzebujemy być Nim wypełnieni. I właśnie dlatego Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, kiedy miał społeczność, relacje ze swoimi uczniami, wiele razy im mówił i później na samym końcu mówi: nie oddalajcie się z Jerozolimy, aż zostaniecie przyobleczeni albo wypełnieni. I znowu to słowo wypełnić i naczynie razem się jedno z, jakby z drugim wypełnia. To się jedno do drugiego jakby, to jedno do drugiego pasuje. To naczynie musi zostać wypełnione. Nie byle czym. Nie nawet moimi pobożnymi myślami. Nie nawet moimi pobożnymi chęciami, pragnieniami. Ale mają być wypełnione nie nawet czymś, ale kimś. Bo Duch Święty to jest osoba. Duch Święty to jest ktoś. I to On ma wypełnić moje naczynie. To On ma być tym, który mnie wypełnia każdego dnia i każdej sekundy. Ja już nieraz ten przykład jakby tutaj mówiłem. Kiedyś widziałem pewnego kierowcę autobusu, który przyjechał. Boży człowiek z grupą wierzących ludzi. Wiecie, ja widziałem, jak ten człowiek kierował tym wielką maszyną i miał trudności, bo było ciasno, trzeba było znaleźć miejsce, żeby wyjechać, żeby nie uszkodzić, ale ten człowiek cały czas był skupiony i modlił się. Cały czas modlił się w duchu, modlił się w językach. Wykonywał swoją pracę tutaj na ziemi. Był tutaj w tej realności fizycznej, wykonywał swoje zadanie, ale w duchu był złączony z Panem, modlił się. Wypełniony był Bożym Słowem. Wczoraj jeden z braci mówił przykład o pewnej ewangelistce, która głosiła słowo, ale drugi człowiek, Boży człowiek myśli, no jak ta ewangelistka modli się, kiedy ma czas na społeczność z Panem, kiedy ona prawie codziennie po 15 godzin pracuje. Pracuje na niwie Bożej. I potem odkrył, że ona praktycznie cały czas modli się. Kiedy idzie, modli się w duchu, rozmawia z Panem. Kiedy coś wykonuje, modli się, wykonuje swoje zadania, jest w społeczności z Duchem Świętym. Biblia mówi, żebyśmy modlili się od czasu do czasu i po 5 minut. Tak? Nie. Biblia mówi, żebyśmy modlili się w jaki sposób? Nieustanny, ciągły. Jak to jest możliwe? Tylko wtedy, kiedy Duch Święty jest na tronie naszych serc. Kiedy Nim się napełniamy. I to wydarzyło się w Dziejach Apostolskich. Myślę, że dzisiaj sobie to znowu przeczytamy. Nieraz to cytujemy. Ten drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Co wydarzyło się, kiedy apostołowie i ci, którzy z nimi byli, dlatego że nie tylko samych tych 11, ale również więcej ich było. Biblia mówi, że było ich około 120 osób. Czytamy w Dziejach Apostolskich drugi rozdział od 1 do 4 wersetu. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom tam, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. Oto naczynia, które były oczekujące, byli razem na jednym miejscu, Pan wypełnił ich. Kochani, to jest niezależny, suwerenny akt Bożej łaski, kiedy Pan Bóg zdecydował i wypełnił ten pierwszy zbór działaniem, łaską, mocą Ducha Świętego, ale w jakim stanie oni byli? Oni po prostu byli posłuszni słowu Pana Jezusa. Oni oczekiwali tej obietnicy od Ojca. Usłyszeli od Jezusa, że będziecie, po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Ile dni to trwało? Ile trwało to niewiele dni? 10 dni. Bo dokładnie właśnie 10 dni po niebowstąpieniu Duch Święty zstąpił. Pan Jezus im objawił, to mówi, po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I co robili? Oczekiwali. Oni byli gotowi poświęcić tych 10 dni. Nie wiedzieli dokładnie. Pan im nie powiedział, wiecie co, macie tutaj stoper, nastawcie sobie, jak ten czas minie, to się to stanie. Nie. Oni po prostu przebywali w obecności Bożej, modlili się, byli razem, oczekiwali. To było nastawienie ich serc. Te naczynia były otwarte właśnie do góry, że tak się wyrażę. Otworzyli się do góry, byli oczekujący, byli na jednym miejscu i czytamy, że resztę Pan uczynił. Kiedy ci ludzie byli oczekujący, byli otwarci, to Duch Święty zstąpił według obietnicy, zstąpił na nich i napełnił ich. I całą historię dalej już znamy. Co się wydarzyło? Bóg powołał swój Kościół w mocy na ziemi. Właśnie te naczynia, które były otwarte, zostały wypełnione. I Bóg ich użył. Bóg ich użył. Co? W jakim dziele oni zostali użyci? Zbudowali sobie własne imperium. Mieli wszystkiego pod dostatkiem. Opływali we wszelkie dobra. To było rezultatem? Czy raczej głoszenie Ewangelii i poświadczenie przez Ducha Bożego ich słowa poprzez znaki i cuda? Właśnie to. Nie to, żeby się mieli lepiej i żeby tutaj na ziemi budowali sobie jakieś przyczółki, jakieś pozycje, ale szukali Bożego Królestwa, zostali wypełnieni Duchem, te naczynia zostały wypełnione, a potem szli. I Biblia mówi, że a oni szli i głosili Słowo, a Duch Boży poświadczał ich Słowo znakami i cudami. Pan poświadczał ich Słowo znakami i cudami. I mogliśmy by powiedzieć tak, no ci apostołowie to mieli fajnie, no bo Pan im obiecał i oni tak w tym momencie czekali i Pan ich napełnił. No co z nami? Co ze mną? Co z Tobą? Czy jest to możliwe również dla nas, aby tak żyć, aby tych rzeczy doświadczyć? Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Pan wypełni twoje życie dobrymi rzeczami, a szczególnie tym obiecanym Duchem Świętym. Co Bóg ci obiecał, na pewno też da. A co Bóg obiecał? Że da Ducha Świętego tym, którzy Mu są posłuszni, którzy oczekują na Niego. Że da Ducha Świętego i wypełni ich życie. Oni zostali napełnieni, tych naczynia były pełne. Ale wykonali pracę, szli dalej. I już czwarty rozdział Dziejów Apostolskich pokazuje, co się wydarzyło. Kiedy głosili Ewangelię, kiedy ogłaszali zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, pełni Ducha Świętego ogłaszali chorym uzdrowienie, kiedy ten chromy przy świątyni został uzdrowiony. Religijni przywódcy powiadają, nie możemy temu zaprzeczyć. Dokonali oczywistego cudu, ale co zrobili? Zabronili im głosić w tym imieniu. Zabronili im nauczać lud w tym imieniu. Potem ich nawet uwięzili i próbowali ich jeszcze przestraszyć, ubiczowali ich. Ale kiedy wrócili do swoich, kiedy ich wreszcie wypuścili, wrócili do swoich, dokładnie znamy to miejsce, przyszli i opowiedzieli. Co się z nim wydarzyło. Czwarty rozdział Dziejów Apostolskich, 23 werset. A gdy zostali zwolnieni, przyszli i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Chciałbym, żebyśmy się na moment tutaj zatrzymali. Wiecie, oni przyszli po biczowaniu. Oni znaleźli się w zborze zaraz po biczowaniu. To mogło być jakiś, no może w godzinie to się, ten przedział czasu mogę tak wziąć, bo gdy przyszli do swoich, na pewno nie było to daleko od świątyni do tego miejsca, gdzie byli zgromadzeni. Przyszli do swoich i co zrobili? opowiedzieli im wszystko. I opowiedzieli, myślę, nie tylko to, co, bo tu jest napisane, co do nich mówili arcykapłani i starsi, ale to wszystko, co się z nimi wydarzyło. Tak na moment się zastanawiam, co by było, gdybym ja czy my, ktokolwiek z nas, przeszedł to, co oni przeszli. Gdybyśmy przyszli do swoich, jaka byłaby nasza reakcja? Co byśmy później, może ci, którzy nie doświadczyli tego, co by mówili? Jaka by była nasza reakcja? Oj, bracie, no to może uważajmy drugim razem. Może spróbujmy znaleźć jakieś rozwiązanie. Ale zobaczcie, oni byli naczyniami w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Oni tylko opowiedzieli o sytuacji. Powiedzieli, zobaczcie, takie a takie są okoliczności. Koniec, kropka. No discussion. Żadnej dyskusji, żadnego gadania na ten temat. Nic, kompletnie nic. Jesteśmy, Panie, naczyniami. Jesteśmy naczyniami. I drugi, następny ten werset mówi, ci zaś, gdy to usłyszeli, czyli ta reszta zboru, reszta świętych, ci, którzy to usłyszeli, tak mówię, nie rozpamiętywali tego, nie próbowali na ten temat dyskutować, ale podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię. I przedstawiają Panu to, co się wydarzyło. I znowu koniec i kropka. A potem proszą Pana o coś. Mówią, Panie, 29. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą Twoje słowo, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. To była ich prośba. Panie, nie ochroni nas od tych nieprzyjemności, nie zachowaj nas przed tymi złymi ludźmi, ale Panie, pomóż nam. Dozwól nam, Panie, popatrz na nich, ale nam pozwól, abyśmy z całą odwagą głosili Twoje słowo. To było ich pragnienie. Oni patrzyli na niebo, patrzyli się na te rzeczy, które są w niebie i wołali do Pana. I 31 wiersz mówi, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Zobaczcie, naczynie znowu musi być napełnione. Często wiele razy popełniamy błąd jako ludzie Boży, że kiedy nas cokolwiek spotyka i nas to boli, dotyka nas, próbuje zachwiać naszą równowagę. Coś sprawia, że czujemy się osaczeni, że brak nam radości, brak nam tej inspiracji Bożej. To zamiast po prostu powiedzieć o tym Panu i poprosić Go o rozwiązanie, to próbujemy dywagować na ten temat, próbujemy rozmyślać na ten temat. Jeszcze gorzej robimy. Idziemy i z drugim zaczynamy na ten temat mówić. A ten drugi też nie patrzy się na Pana, ale wiesz, to ja Ci poradzę tak, a może tak. I mamy tych doradców jobowych całe tuziny. A brakuje tej rady, która pochodzi z góry. Brakuje tej rady, która pochodzi z góry i która prawdziwe rozwiązanie przynosi. A oni się modlili, wołali do Pana i czytamy, że gdy skończyli modlitwę, to Bóg odpowiedział, bo On jest tym, który chce wypełniać, jeśli to naczynie jest jakby wypróżnione i zwrócone w Jego kierunku. On wtedy wypełni, ale jeśli ja będę wypełniał się swoimi własnymi mądrościami, swoimi własnymi myślami, będę dyskutował i rozmawiał o sytuacjach, a nie przedstawię tego Panu, to moje naczynie będzie stale puste. I ono może nawet być piękne z zewnątrz. Pan je poświęcił, ale co z tego, kiedy Pan go nie może użyć? Bóg nie może go użyć do tego celu, do którego go przeznaczył. Spytam się was, siostry, bo wy najczęściej jesteście w kuchni. Czy używacie my to nazywamy blachy do pieczenia, po to, aby ugotować jajecznicę? Prawda? Śmiesznie to brzmi. Spróbujmy sobie wyobrazić, że mamy tą blachę do pieczenia, dajemy ją tam gdzieś na ogień, podgrzewamy i teraz, prawda, tutaj czy masło, czy oliwa, no i wbijamy jajka. Śmieszne, prawda? To nie jest przeznaczone do tego. Bracie i siostro, Boże naczynie, nie jesteś przeznaczone do tych pospolitych i pustych rzeczy, aby zawierać w sobie te rzeczy, być wypełniony tym, ale jesteś powołany do tego, aby we mnie i w tobie mieszkał Duch Boży, aby Jego obecność była w tobie i we mnie, by to właśnie Boża obecność była rozwiązywaniem problemów, aby działo się tak, jak tu się działo właśnie w Dziejach Apostolskich. Kiedy oni przyszli, zawołali do Pana, to Bóg odpowiadał. I właśnie tak działają Boży ludzie na całej ziemi. Cokolwiek się dzieje, kiedy idą w duchu, żyją w duchu, wypełniają swoje życie Duchem Bożym, wołają do Pana, Pan odpowiada na ich modlitwy. Ilu z nas oczekuje na odpowiedzi na modlitwy? Albo mówimy, Panie, chcę widzieć Twoje działanie, chcę widzieć moc Twoją, chcę widzieć to, co było w Dziejach Apostolskich. Bracie i siostro, jest tylko jedna odpowiedź. Oczyść swoje naczynie i skieruj go w Jego stronę. On je wypełni. On to obiecał. On je wypełni, bo jest napisane, że będzie wtedy naczyniem do tych celów zaszczytnych, przydatnym dla Pana, dla wszelkiego dobrego dzieła. Wiecie, mamy w ciele naszym, w naszej fizyczności, mamy tendencję do tego, żeby medytować nad cudzymi sprawami, nad problemami mojego brata i siostry. Ale tak mało patrzy się na to, co jest w moim naczyniu. Co wypełnia moje naczynie? Czym je tak naprawdę napełniam? Czy idę za tym, co Słowo Boże mówi, czy też żyję sobie według tego, jakie są moje wytyczne i według tego kieruję swoje życie? Wiecie, wiele razy trzeba powiedzieć dość, stop, nie możesz myśleć w ten sposób. I to nie do brata czy siostry, ale adresując to do samego siebie. Znajdujemy to wiele razy w psalmach, kiedy Dawid mówi, duszo moja, czemu rozpaczasz i drżysz we mnie? On mówi z ducha, do swojej duszy. Jak gdyby kieruje ją we właściwym kierunku, mówi, spojrzyj na Pana. Ufaj Panu, gdyż jeszcze sławić Go będę. To jest właśnie napełnianie się Bożym Słowem i Duch Boży został dany każdemu z nas. Jeżeli idziemy i jesteśmy tymi naczyniami, to możemy być napełnieni. Możemy otrzymać od Pana to, czym On nas chce wypełnić. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale daje radę wszystkim tym, którzy chcą obfitować w duchu i chcą iść za Panem. I też ten kontekst tego rozdziału mówi o tych rzeczach, których wcześniej mówił u Tymoteusza, ale skupię się na tym, gdzie apostoł mówi chrześcijanom, mówi tym, którzy zostali zrodzeni z ducha, w którym kierunku mają dążyć i gdzie skupić swoją uwagę. 5 rozdział od 17 do 21 wersetu. z listu do Efezjan. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Dlatego nie bądźcie nierozsądni. Wiecie, kiedy mamy właśnie udział w tym rozsądzaniu, co przyjmujemy do naszych serc, czym napełniamy nasze serca, to właśnie apostoł tutaj mówi, nie bądźcie nierozsądni, bądźcie mądrzy, wykorzystujcie czas. Nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Miejcie świadomość tego, czego Pan od was oczekuje i że tylko na tej drodze jest życie. I że tylko w Nim jest życie. I daję tutaj radę, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj mówi, no dobrze się napić wina, bo trzeba się przecież czymś pocieszyć. Trzeba się jakoś radować. I nic dziwnego, jeśli mówią to ludzie nieodrodzeni, niezbawieni, bo oni nie mają nic innego. Ale Boży człowieku, ty, który znasz Pana, masz możliwość wejść w tą sferę, gdzie możesz być napełniony Bożymi rzeczami, Jego obecnością. I tu właśnie mówi, że nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. To, co zostało tutaj przetłumaczone, ale bądźcie pełni ducha, to jest słowo greckie plerouste i dokładne znaczenie tego słowa brzmi pozwólcie się napełniać. I znowu zależne to jest ode mnie i od ciebie. To ja i ty decydujesz, czy otworzysz się i pozwolisz Duchowi Świętemu zawładnąć twoim sercem, twoimi myślami, czy nie. Pozwólcie się napełniać. Szukajcie tego, pozwólcie się napełniać. Tak jak ci właśnie w Dziejach Apostolskich. Wydarzyło się, cierpieli, ale nie na tym się skupili, tylko szukali Bożego oblicza, a Pan odpowiedział. Wypełnił ich całkowicie. Moc Boża stąpiła. I co się stało? Byli odważni, dalej szli, głosili słowo i Pan dalej potwierdzał ich to słowo znakami i cudami. Bóg objawiał swoją moc przez działanie Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że Boży ludzie otwarli swoje serce, poświęcili czas, aby szukać Pana. On ich wypełnił, uzdolnił i szli i wydawali owoc. A więc mamy tutaj to pozwólcie się napełniać. Obecność Ducha Świętego jest dzisiaj dostępna dla każdego z nas. Jeśli sprawdzisz swoje serce i wejrzysz tam, czym jest ono wypełnione, to możesz zrobić pewien rodzaj remanentu, kiedy zauważysz, że jest tam coś, co nie pochodzi z tego źródła, którym jest Bóg. Po prostu wyrzuć to. Nawet dobre rzeczy, możemy powiedzieć. Mamy jakieś takie swoje dobre rzeczy, ale czy źródłem tych dobrych rzeczy jest Pan? Czy to pochodzi od Niego? Czy myśli, którymi żyjesz na co dzień, mają inspirację w Bogu? Czy też mają inspirację w tym, co Biblia nazywa cielesnością, duszewnością? W twoich własnych emocjach, własnych racjach, własnym ja? Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Wiecie, kiedy czytam ten urywek Bożego Słowa, to widzę, że Pan Bóg nie zostawił żadnego miejsca dziecku Bożemu, aby cokolwiek innego mogło się zmieścić w jego sercu. Amen? Nie ma żadnego innego miejsca. Pan Jezus mówił o wąskiej i szerokiej drodze. I tu właśnie widać tą wąską drogę. Pan chce, abyśmy byli na tej drodze, czyli te Jego rzeczy w naszym życiu, skupienie na Nim, a nie na tym, co na ziemi, nie na tym, co moje, nie szukanie swego, ale szukanie Bożych rzeczy. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne. Czy jest to możliwe, bracie i siostro? Jest to możliwe, abyśmy żyli właśnie takim życiem? Każdego dnia rozmawiali ze sobą. Kiedy cokolwiek do ciebie przychodzi, kiedy Duch Boży pobudzi cię w sercu, przypomni ci się słowo, możesz go wyznawać na głos, możesz nim chwalić Pana. Kiedy Pan pokaże ci jakąś cudowną prawdę z Bożego Słowa, możesz tym się radować, możesz o tym opowiadać, możesz się tym cieszyć, możesz powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że mnie zabezpieczyłeś, że mnie zbawiłeś. Kiedy Biblia mówi, że Bóg kładzie na nas swoją rękę, ochrania nas z tyłu i z przodu, prowadzi nas i że nas ma w swoich dłoniach i że nic nas nie może wyrwać z Jego ręki, to kiedy ja to czytam i kiedy to się mi przypomina, mogę wielbić Go: Panie, mogę dziękować Ci za to cudowne poczucie bezpieczeństwa, które mam w Tobie, bo Twój Duch to ożywia w moim sercu. To nie tylko już jest napisane w Bożym Słowie, ale to Słowo zaczyna żyć we mnie. Ono mnie napędza i dlatego nie chcę słyszeć nic, co pochodzi nie z tego źródła, którym jest Pan. Ale chcę oczekiwać na Niego. Biblia mówi, abyśmy czekali na Pana, abyśmy szukali Bożego oblicza. On nas chce wypełniać, rozmawiać z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Możemy rozmawiać z sobą, tak jak to czynił Dawid, ale też możemy między sobą tak rozmawiać właśnie. Spotkasz brata i siostrę i zamiast mówić: wiesz co, to się stało, tamto się stało, tak mi to tam zalało, to możesz powiedzieć: wiesz co, ale dzisiaj przeżyłem coś wspaniałego z moim Panem. Zostałem zachęcony, aby zrobić to czy tamto. I rzeczywiście byłem temu posłuszny i widzę rezultat. Pan dotknął tego człowieka, do którego mnie posłał. Młodzi ludzie, co jest w naszych dzisiaj sercach? Czego pragniemy? Chcemy mieć świetlaną przyszłość, tak? Ja wiem, ja też byłem kiedyś bardzo młody. Teraz jeszcze jestem młody. Ale wiecie, jest tylko jedno pragnienie, które Pan chce, aby było w naszych sercach, abyśmy się Jemu podobali. Aby to, co Jego, było naszą tęsknotą, naszym pragnieniem. Czy Jezus kłamał, kiedy mówił: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a tamta reszta będzie wam dodana? Czy Jezus kłamał? Czy po prostu tylko tak powiedział te słowa, żeby były? Kiedy Jezus cokolwiek mówi, a my się tego trzymamy, nawet wtedy, kiedy nie rozumiemy, to przychodzi do nas życie, dlatego że On jest życiem. I rzeczywiście Pan Bóg zabezpiecza nasze życie, przydaje nam tych rzeczy, które są nam potrzebne. Czasami mamy własne pragnienia, mamy jakieś dążenia, jakieś marzenia i za wszelką cenę chcemy, aby zostały zrealizowane. Ale kochani, ja się muszę spytać: Panie, czy Ty to pragnienie włożyłeś w moje serce? Czy to marzenie pochodzi od Ciebie? Czy mam iść i poświęcić swoje życie w tym kierunku? Czy mam mój czas poświęcić na to, aby temu się poświęcać? Czy tamtemu? Osiągnąć to, czy tamto? Kiedy skupisz się na Bogu, kiedy skupisz się na Panu, rozmawiasz z Nim, On zaczyna wkładać do Twojego serca swoje pragnienie. On zaczyna wkładać do Twojego serca Jego pragnienie. Ty zaczynasz odczuwać tak, jak Bóg odczuwa. Jego serce staje się Twoim sercem. On zaczyna mówić do Ciebie i wtedy widzisz, że to nawet najpiękniejsze Twoje marzenie czy Twoje pragnienie jest puste, jest bezwartościowe. I widzisz tą różnicę, tą jakość i chcesz dalej i więcej. Mówisz: Panie, wypełniaj moje życie, bo naprawdę w Nim jest życie. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując niekiedy i za niektóre rzeczy, Nie. Zawsze i za wszystko. No dobrze, kiedy nam się dobrze powodzi, fajnie się dziękuję, ale kiedy się coś dzieje nie po naszej myśli, czy dziękujemy Panu? Właśnie na tym polega życie w duchu, że ty widzisz, Pan to powiedział, nieważne, czy czuję się tak, czy tak, czy mam ochotę, czy nie mam ochoty, ale ważne, co zrobię z tym. Że powiem, Panie, ty tak powiedziałeś, więc dziękuję ci za to. I dziękuję ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, i to jest cały czas mówimy o relacji między nami a Panem. Ale ten ostatni werset mówi o tej relacji poziomej, pomiędzy nami. Wywyższając się jedni nad drugich. Tak? Nie. Ulegając jedni drugim. Owocem działania Ducha Świętego w moim życiu będzie pokora. Będzie uległość. To nie znaczy, że będę jakby gdzieś tam spychany na bok czy poniżany w pewien sposób. Nie o to chodzi. Ale o to chodzi, że moje nastawienie będzie, że będę widział, że mój brat czy moja siostra została też napełniona tym samym Duchem Świętym. I chociaż w ciele, w tej zewnętrznej realności możemy popełniać różne rzeczy, różne błędy nawet, to jednak w duchu należymy do Pana i ze względu na to mamy ulegać jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Mieć ten szacunek do Bożego Kościoła, do tych, którzy zostali zbawieni, którzy zostali powołani na drogę Pana, ale nie będzie się to wykonywało, jeśli właśnie tego motoru, tej obecności Ducha Bożego nie będzie w twoim czy w moim sercu. I to codziennego, jakby stałego działania, właśnie stałego działania Ducha Świętego, kiedy jesteśmy otwarci, kiedy tego szukamy. Możesz przyjść na nabożeństwo, powiedzieć fajnie było, ten mówił tak, a tamten gorzej. Iść do domu ze swoimi myślami. Ale jeśli twoje naczynie jest otwarte, to Duch Święty wypełni je. Biblia powiada, otwórz swoje usta, a ja je napełnię. Kiedy otwieramy swoje usta, musi być też otwarte serce. I Pan Jezus w tym kazaniu na górze też mówi, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Czyste serce. Musimy zostawić to wszystko, co pochodzi ze świata, ze sposobu myślenia świata, co pochodzi z naszej ludzkiej natury, z naszych jakby tych władz, które są w naszym życiu, ale pozwolić, aby to Pan był tym, który kształtuje nasze opinie, który kształtuje nasze myśli i daje nam inspirację. A więc to do nas należy, abyśmy byli pełni, abyśmy byli napełnieni Bożą mocą. W liście Jakuba jest napisane, aby się przybliżyć do Boga, aby się do Niego przybliżyć, a wtedy też On będzie wypełniał nasze serce, a my będziemy zdolni rozróżnić, co jest dobre, miłe i doskonałe, co jest wolą Bożą. I będziemy składali ciała swoje jako tą ofiarę żywą, świętą Bogu. Miłą, przyjemną, świętą Bogu. To jest coś, co wierzę, Pan chce dzisiaj dla mnie i dla nas, abyśmy byli wypełnieni tym Duchem Świętym, który został obiecany, przyszedł na tą ziemię, On jest, działa, uwielbia Jezusa, ale też dotyka wszystkich tych, którzy Go proszą, którzy przyjdą do Niego i pozwolą Mu, aby On oczyścił to naczynie, aby to naczynie było wypełnione Bożymi rzeczami, Bożym Słowem i właśnie obecnością, działaniem Ducha Świętego. Tego życzę wam wszystkim i sobie też, byśmy przeżywali obecność Ducha Bożego w naszym życiu, ale nie stanie się to przez to, że będziemy tylko mówić o tym, ale kiedy pójdziemy do naszej komory, do naszego miejsca społeczności i powiemy, Panie, oto jestem, sprawdź moje serce. Sprawdź moje wnętrze i pozwól, aby Duch Twój Święty wypełnił mnie całkowicie. Nie ma innej drogi. Biblia mówi, że ci, którzy żyją w duchu, że zamysł ducha to jest życie i pokój. A zamysł ciała to jest śmierć. Więc my mamy wybór. Tak jak Izrael miał wybór, kiedy Pan Bóg powiedział, obierz sobie życie, abyś żył. Widzisz jedną i drugą stronę? I dzisiaj do nas Pan mówi, albo będziemy żyć według ducha, albo według ciała, według naszych zdolności ludzkich tylko, naszego postrzegania i naszej mądrości, albo podstawą naszego życia, naszego działania, naszych myśli, naszej inspiracji będzie wyłącznie Boże Słowo i Jego Duch. A wtedy Biblia mówi, że Duch jest życie. W Duchu jest życie. On przynosi życie i pokój, a co jest z ciała, przynosi śmierć. Dlatego wybierajmy życie i niech Duch Święty wypełni każdego z nas. Amen.